O mnie, trochę o tobie, o nas. Zapraszają Emilia Schubert i Andrzej Sikorski.
O mnie, trochę o tobie, o nas, Emilia Schubert.
I Andrzej Sikorski.
I nasz dzisiejszy gość, czyli pani Ewelina Sodel, nauczycielka języka polskiego, autorka książek dla dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Dzień dobry, bardzo witamy, bo to też wyjątkowa dla nas okazja, żeby gościć autorka takich książek dla dzieci, które tak naprawdę są jakoś, powiem brzydko, trochę niszowe, a szkoda.
No, miło mi to słyszeć. Bardzo miło jest mi to słyszeć. Książki są niszowe, jak pan tutaj powiedział, ale ja jestem początkującym autorem dla książek dla dzieci, więc chyba nie powinno mi to na razie przeszkadzać, że są niszowe.
Nie, są trzy książki wydane znakomicie, bo od strony edytorskiej przygotowane super, od strony też ilustracyjnej, bo ilustracje są, to musicie państwo uwierzyć, bardzo kolorowe, bardzo takie trochę nawiązujące w stylistyce do ilustracji chyba włoskich, mam takie skojarzenie, nie wiem, trochę książek włoskich oglądałem, które zostały przełożone i chyba tak. I powiedzmy od razu, że autorem tych ilustracji, bo są trzy książki, ta sama autorka tekstu, ten sam autor ilustracji, czyli pan Marcin Piwowarski. No i o tych następnych niespodziankach będziemy mówili, bo one są, jakby nie patrzeć, bo przecież dzieci, które są recenzentami książki, to nie wiem, to wielkie ryzyko wydawnictwa Flos Carmeli, a jednak stało się.
A jednak się stało. No, Flos Carmeli to jest takie wydawnictwo, powiem tak, znalazłam się tam przez przypadek, tak łatwo powiedzieć. Na ten przypadek złożyło się mnóstwo okoliczności, podpowiedź koleżanki, trochę mojej odwagi, żeby pokazać swoje teksty. Odzew był natychmiastowy. Pamiętam do dziś, że wysłałam swojego maila z tekstem o świętej Teresce gdzieś tak wieczorem o 11 w nocy, a o 7:30 rano już była odpowiedź, tak? Także ten tekst jakoś tak bardzo, bardzo mocno się spodobał. Bardzo szybko to się potoczyło. Nie spodziewałam się, że tak szybko. No i właśnie ci wspaniali ludzie, którzy tworzą to wydawnictwo, pani Elżbieta Grześkowiak, pan Dariusz Wandzioch, przy Ojcach Karmelitach, no to no postarali się bardzo, powiedzieli, że nie odpuszczą, tak, że ta książeczka musi wyjść. Dziwili się, że zwlekałam z tekstem tak długo, że gdzieś on tam leżał w szufladzie. No i kiedy książka się pojawiła, faktycznie Ela wpadła na pomysł, żeby podesłać ją córeczce swoich znajomych. No i ta Zuzia wzięła w swoje rączki tę książkę i czekaliśmy w napięciu, co ona powie. No i jak to z dziećmi bywa, jej opinia była taka zaskakująca, bo książka się jej spodobała. Ona ogólnie powiedziała, że tak, że ten tekst bardzo jej się podoba, bardzo jej się spodobało, jak tam Tereska wreszcie się spotkała ze swoimi rodzicami w niebie. Tak bardzo pogodnie odebrała ten tekst, ale zwróciła uwagę właśnie na te przepiękne ilustracje pana Marcina Piwowarskiego. No i na przykład zaczęła mówić o szczegółach, które nam dorosłym zupełnie umknęły, tak? Bo ona mówiła o tym, że najbardziej to jej się podobały te paputki i kubeczek z serduszkiem, tak? I my wtedy zaczęliśmy szukać, gdzie jest ten kubeczek z serduszkiem i te paputki z serduszkiem. No i znaleźliśmy, faktycznie Tereska tam miała ubrane te śliczne paputki i ten kubeczek z serduszkiem też tam się gdzieś pojawił. No ale właśnie, dzieci są ze swojej natury bardzo szczere i często tym zaskakują nas dorosłych.
No, bardzo zaskakują. Tym bardziej, że tu trochę może zaryzykujemy z panią redaktor, że jednak musiała mieć pani, że tak powiem, plecy w cudzysłowie, bo święta Tereska to jednak jest no, wyjątkowa święta i święta no, karmelitanka. I myślę sobie, że ona do dziś pomaga, bo te następne książki no, też jakby szły po linii.
Tak.
Ale zacznijmy od świętej Tereski.
Od świętej Tereski. No, może troszkę to, znaczy powiem tak, Święta Tereska była jako druga. tak naprawdę. Jako pierwsza pojawiła się ta książeczka o błogosławionej Imeldzie, ale ja w tym wydawnictwie Święta Tereska faktycznie była moim tutaj pierwszym tekstem, który był przesłany. No i Święta Tereska była tam gdzieś w moim sercu, ale bardzo mnie zawsze denerwowało to, że ona, jeżeli już jest tak obecna w naszej świadomości, no to tak bardzo sztampowo, tak? Tak, że to jest taka święta, że ona taka pełna poświęcenia, no i ta mała droga i też tak właściwie takimi sloganami się rzuca na jej temat. Ale o co w tym wszystkim chodzi, to za bardzo nie wiadomo. No i ta Święta Tereska powstała po książeczce o błogosławionej Imeldzie. Troszkę na fali tego, żeby dzieciom pewne lęki usunąć, żeby pomóc im przejść przez pewne trudne rzeczy, żeby im pewne trudne rzeczy uświadomić. Co mnie zachęciło do tego, no chyba to, że jak sobie człowiek tak zacznie przypominać, jaki był w dzieciństwie, to wbrew pozorom takie bardzo głębokie myśli filozoficzne i dotyczące wiary to były chyba nieobce każdemu z nas. To się tak wydaje, że dzieci się chcą tylko bawić. Dzieci bardzo są przenikliwe i one zadają nam, dorosłym, często trudne pytania, bo chcą prostych odpowiedzi. I te odpowiedzi w moim mniemaniu istnieją, te proste odpowiedzi. Tylko my z czasem o nich zapominamy, a dzieci ciągle do tego dążą. No i właśnie, i ta Święta Tereska tak miała im pomóc oswoić się z tym, co jest może takie niezrozumiałe albo straszne w naszym życiu, choroba, śmierć. Ciężki temat, ale mam wrażenie, że potrzebny.
No bardzo potrzebny. Myślę, że dobrą ilustracją będą może fragmenty z książki, może... Bo powiedzmy od razu, że jest to rym, jest to rytm, jest w każdej z tych trzech publikacji rzecz niesamowita. Bo jest to, nie chcę nazywać tego małą teologią, jest to wielka teologia i prawdy teologiczne podane w sposób bardzo przystępny, prosty. Myślę sobie, że książka była cenzurowana oczywiście. Cenzorzy nie mieli specjalnie wiele kłopotów.
Mam nadzieję, że nie miał dużo pracy cenzor.
No chyba nie. I te prawdy, wiele prawd odkrywamy my jako dorośli czytelnicy. I no to mnie od razu po pierwszej lekturze, po fragmentach właśnie w redakcji Fluss Karmeli powiedziałem, nie, to jest warte uwagi. Prosimy o kilka fragmentów.
To może fragment, który faktycznie podobno w życiu Tereski się wydarzył. Ona jako małe dziecko nie mogła wejść do góry po schodach do swojego taty. Kiedyś także się zdarzyło u nich w domu, że na piętrze stanął tatuś i do córki z dala swe wyciągnął ręce. Chodź, Teresko, hop do góry. Chodź, raz, dwa, trzy tu po schodach. Chodź, bo bez twojej obecności każdej chwili życia szkoda. Poderwała się szybciutko, raz próbuje, drugi, trzeci, ale wiecie jak to bywa, schody trudne są dla dzieci. Rozpłakała się Terenia, próba jej się nie udała, schodów stromych cała góra, a ja w dole taka mała. Choć się staram tak jak mogę wejść do góry krok za krokiem, to te schody do tatusia ciągle dla mnie za wysokie. Widział tato wszystko z góry, jak starała się bez skutku. Szybko po nią zbiegł po schodach. Nie płacz, mały krasnoludku, nie płacz, zaraz cię zaniosę na swych rękach, moja rybko. Lecz pamiętaj, w swoim życiu nie zniechęcaj się tak szybko. Różne w życiu przeciwności w ziemskiej szkodzą nam podróży. Lecz do celu dojdzie każdy, komu wierność się nie znuży. Tak, Tereniu, biały kwiatku, masz być jak ten powój mały. Chociaż słaby, delikatny, pnąc się w górę, jest wytrwały. Chyba
to jest
na tyle.
Fragment, to jest fragment z Dziejów duszy dla dzieci. To z książki debiutanckiej. I może teraz fragment recenzji, no też wyjątkowej.
Tutaj tak, książka, opowieść o świętym Józefie i recenzja. Podobała mi się ta książeczka. Ma ładne ilustracje. Kiedy będę w kościele, to pomodlę się przed obrazem świętego Józefa, żeby czuwał nad moją rodziną, żeby była taka, jak jego. Tak recenzuje Natalia Marysiok, lat 13.
Tak, Natalka jest akurat mi znana, bo jest to pierworodne dziecko mojej przyjaciółki. Ignaś, młodszy jej brat, jest moim synkiem chrzestnym i im też dałam tę książeczkę właśnie do recenzji. Natalka miała wtedy lat 13, ona już teraz jest starsza. Ignaś wtedy miał lat 9. Oni przyjęli ten tekst dobrze. I koleżanka wspominała, że faktycznie tam Ignaś jako młodsze dziecko też nie wszystko zrozumiał. Ale też powiem szczerze, że mam takie poczucie, że pewne rzeczy, nawet jeżeli są dla dzieci niezrozumiałe tak od razu, to one po jakimś czasie do nich wrócą, że gdzieś tam może ten rym zostanie w głowie, pewne sytuacje, obrazy zostaną w głowie. I ja tak ze swojego doświadczenia pamiętam, że też miałam sporo książek dla dzieci, baśni, które nie do końca rozumiałam, zrozumiałam je, jak już dorosłam.
Ja, święty Józef jest takim w ogóle wielkim nieobecnym, jak w posłowie napisała pani, jest bardzo przezroczysty i milczący, a jednak zwłaszcza ta scena, kiedy pojawia się po raz pierwszy, pisanie o uczuciu dla dzieci jest trochę takie wymagające, użyjmy tego słowa, i to stało się w sposób taki bardzo łagodny, delikatny, a już później te jakby niespodzianki, zaskoczenie, niepewność, a i zarazem taka determinacja, że przecież skoro tak się zaczęło, to się musi wszystko
dobrze skończyć. Tak. No szkoda tego świętego Józefa. On jest taki właśnie pomijany, bo nic nie powiedział, więc trochę chciałam mu oddać głosu. Mam nadzieję, że mi się to udało. On jest tak powszechnie znany jako patron robotników, patron dobrej śmierci, tak? I to też tak może strasznie brzmieć. I właściwie czym dziecko ma się zafascynować? A jeżeli się go pokażę jako wspaniałego tatę, bez którego tej dobrej, świętej rodziny by nie było. I jako osobę, która tak przygarnia wszystkie osoby przychodzące do nieba, wita je, czy też pomaga im przejść tak bardzo łagodnie, no to łatwiej się chyba tak z nim zaprzyjaźnić. Pomyśleć o nim cieplej, bez strachu.
No w tej książce pojawia się też ważny element. Jest wnętrze sanktuarium świętego Józefa, poznańskie. Tak. I ta ilustracja przynajmniej zachęci, myślę, niektórych czytelników, nie tylko tutaj z Poznania, ale w ogóle.
Żeby odwiedzić
to miejsce. I ten promyk, który tak dosyć mocno odbija się na posadzce.
No właśnie, tutaj pan ilustrator nam zrobił taką niespodziankę, bo to dla każdego była duża radość, kiedy zobaczyliśmy na końcu tej książeczki właśnie wnętrze sanktuarium świętego Józefa tutaj w Poznaniu. Ale dobrze, że tak się stało, to bardzo dobrze. To może nawet zabrakło tej podpowiedzi z naszej strony. Cieszyliśmy się bardzo. Mam nadzieję, że to zachęci, żeby tam właśnie przyjść i zobaczyć, czy ten Józef mrugnie nam z tego obrazu, czy nie mrugnie. Oby mrugnął.
Bo to właśnie, to jest puenta książki, tak. Która zachęca do tego, żeby przyjść,
tak, gdy wejdziecie do kościoła, on przywita was od razu. Patrzcie dobrze, czy wam mrugnie z wiszącego tam obrazu.
To jest puenta książki, a jeśli można spytać, to który fragment dla pani był taki najbardziej wymagający? Trudny, bo napisanie książki dla dzieci,
tak,
tym rymem, rytmem,
tak,
i jeszcze umiejętność przekazania czegoś ponad jest wyjątkowym wyzwaniem.
No,
Święty
państwo...
Józef jest takim wielkim nieznanym, prawda? A tu jakby jest taki bohaterem gdzieś tu obok. Gdzieś tu obok, ciągnięcie ręki.
Musiał być jednocześnie pierwszoplanowy i gdzieś obok, prawda?
I wcale nie czujemy tego, że to zdarzyło się 2000 lat
temu. Tak, to też był taki cel, żeby go przybliżyć dzieciom. Wiedzą Państwo, chyba największym trudem właśnie w każdej tej książeczce jest to, żeby dzieci się nie bały śmierci i nie bały się świętych. I mogę też powiedzieć, skąd to w ogóle wyniknęła ta myśl. Pierwsza była książeczka o błogosławionej Imeldzie, to nie wiem, może za chwileczkę o niej troszkę więcej powiemy, ale pamiętam, że przy okazji rozmów o tej dziewczynce, to podzieliłam się z moją koleżanką Olgą, katechetką, takim ciekawym spostrzeżeniem. Olga powiedziała, no muszę opowiedzieć o tej dziewczynce, tak? Dzieciom. Muszę je przygotować tam, bo będzie intronizacja relikwii w Chojnowie, w miejscowości, gdzie Olga mieszka. I ona mówi, jak ja mam o niej opowiedzieć dzieciom, skoro ona przyjęła pierwszą komunię i umarła. Przecież dzieci się przestraszą. No i zaczęłyśmy właśnie mówić o swoich takich lękach z dzieciństwa związanych ze świętymi. I okazało się, że jest ich całkiem sporo. Ja na przykład jako dziecko bardzo się bałam Matki Bożej Częstochowskiej, tak? Ona mi się zawsze wydawała taka ciemna i smutna i taka poważna. I pamiętam taką rozmowę z moją mamą, kiedy dotarło do mnie, to miałam chyba 5 lat, że właśnie każdy z nas umrze. I nie mogłam spać z tego powodu. I mama mówi, czemu ty nie śpisz? A ja mówię, bo się boję tej śmierci. A mama mówi, nie bój się, kiedy przyjdziesz do nieba, to Bozia ci powie dzień dobry. I wiedzą Państwo, kiedy ja sobie wyobraziłam tą czarną, smutną Matkę Bożą Częstochowską, jak mówi mi dzień dobry, to ja się zupełnie zaczęłam bać tej śmierci. Jakoś tak nie mogłam tego przejść. A moja koleżanka z kolei mówi, że ona do dzisiaj nie może się przekonać do świętego Józefa, bo obraz świętego Józefa wisiał u niej w gościnnym pokoju. Tam dzieciom nie wolno było wchodzić. I kiedy mama tam wysłała kogokolwiek, żeby coś przyniósł, to ona mówi, wchodziłam na palcach jako dziecko do tego pokoju, bo tam wisiał ten straszny obraz mężczyzny z siekierą, tak? Także no, to w nas zostaje później, a ja nie chciałam, żeby dzieci zapamiętały świętego Józefa jako mężczyznę z siekierą. Ja chciałam, żeby zobaczyły w nim prawdziwego, kochającego, dobrego tatę, od którego Pan Jezus się bardzo dużo nauczył.
No nauczył się, ale tych rzeczywiście elementów rzemiosła świętego Józefa. Tych ciesielskich jest tu stosunkowo mało. Znam książki, gdzie ten zapach wiórów,
drewna jest bardziej charakterystyczny.
Prawda, się czuje wręcz organicznie, namacalnie tu. Natomiast jest pokazana osobowość, ta dobroć. Tu możemy mnożyć oczywiście przymioty.
No nie wiemy do końca, jak to było, ile ze świętego Józefa Pan Jezus miał w sobie. Przebywał z nim na co dzień. Możemy tak tylko teraz dywagować, czy jego charakter już był bardzo tożsamy z nim samym, czy jednak troszkę przejął od tego świętego Józefa zwyczajów, sposobu traktowania innych osób, dostrzegania niektórych rzeczy, wrażliwości na pewne rzeczy. Nie wiemy, tak? To jest taka tajemnica, no pewnie się kiedyś dowiemy, jak już sobie z nim porozmawiamy twarzą w twarz. Ale na razie nie wiemy. Ja z tego niewiadomego trochę skorzystałam, bo napisałam po swojemu, po prostu.
Ale wracam do pytania, co było najtrudniej,
najtrudniej
w tej książce ugryźć?
Najtrudniej chyba było ugryźć tę rolę świętego Józefa. Aha. Bo tak jak mówię, on jest taki odsuwany, taki nieobecny, taki niewidoczny. A przecież troszczył się na pewno bardzo o tę rodzinę. Przecież ta rodzina sporo przeszła i sporo takiej biedy. Tego, że musieli uciekać do innego kraju, tego, że musieli potem wrócić i bezpiecznie żyć, prawda? To nie działo się samo. To nie pomagały aniołki z nieba, tak? To wszystko święty Józef. No i on też miał w tym... To było jego życie, a my o tym zapominamy, o jego uczuciach, o jego myślach, o jego wątpliwościach.
Snach?
Snach, prawda? Tutaj tak łatwo go odsunąć i tak, no ten Pan Jezus oczywiście na pierwszym miejscu, ale no właśnie, to jest historia także i Józefa, o czym się zapomina i trudno było właśnie tę książeczkę tak napisać, żeby on jednak nie przysłaniając swojego synka był na pierwszym miejscu.
No to fragment z książki, z opowieści o świętym Józefie.
Od początku dziejów świata stworzył Pan Bóg dzieł bez liku. I choć mógłby sam je zrobić, lubi mieć swych pomocników. Są więc wśród nich niewidzialni, wierni Jemu aniołowie, którzy bez mrugnięcia okiem robią to, co Pan Bóg powie. Lecz choć są tak niezawodni i wysiłek ich nie trudzi, lubi Pan Bóg prosić często do pomocy zwykłych ludzi. O Józefie, młodym chłopcu, będzie to opowiadanie, który dostał, jak nikt inny, wyjątkowe wprost zadanie. Bo gdy przyszedł czas najwyższy, by Syn Boży zszedł na ziemię, chciał on tatę spośród ludzi najlepszego mieć dla siebie.
No i miał.
No i miał.
No i miał.
Udało
no i
się
miał.
Panu Bogu wybrać najlepszego.
No i miał. To jest święty Józef. I teraz kolejna książka, bo podziwiam Pani regularność. Każdego roku książka.
No nie tak, nie do końca.
W tym roku też, w przyszłym roku, w 2023 będzie kolejny bohater, kolejna książka?
No,
to powinno być pytanie na koniec, ale już teraz
zadajmy.
Ale niech
będzie. No tak, powiem, takie delikatne naciski, aluzje Eli i Darka są bardzo regularne, więc najprawdopodobniej tak. Przymierzam się do tego, żeby przedstawić dzieciom Matkę Bożą. Ale to jest bardzo duże zadanie i ja tak od niego długo uciekałam. Myślałam, że temat po prostu gdzieś tam umknie tym dwóm dobrym duchom moim z wydawnictwa Flos Carmeli, ale oni nie odpuszczają, więc chyba nic z tego.
No, Rafał czeka na odkrycie.
Rafał?
To jest postać taka
szczerze,
bardzo męska.
Każdy ma pomysł na swojego ulubionego świętego. Także
to jest taki święty, który ma też piękną historię swoją, ale no dobrze. Na razie trzymamy to w tajemnicy i wracamy do książki trzeciej.
No właśnie, tutaj kolejna recenzja.
A z pierwszej, prawda?
Trzecia, a pierwsza, tak.
No proszę. Właśnie, recenzja Zuzi Masztak, ośmiolatki. Książeczka jest bardzo ładna, pięknie napisana i bardzo podobają mi się obrazki. Opowiada o Imeldzie, włoskiej dziewczynce, która bardzo kochała Pana Jezusa i chciała przyjąć Go do swojego serca w Komunii Świętej, ale nie mogła, bo była za mała. Dzisiaj już nawet takie dzieci jak Imelda mogą przyjmować Komunię Świętą. Ja przyjęłam Pana Jezusa po raz pierwszy, gdy miałam 5 lat i bardzo się cieszę, że tak się stało. To był bardzo uroczysty dzień, wszystko było takie białe, a razem ze mną była mama, tata, Radek, babcia, ciocia i wujek.
No to recenzja znowu małej recenzentki,
tak.
Piękna. O dedykacjach nie mówimy, bo może na koniec wrócimy, bo każda książka ma
inną dedykację.
Inną dedykację.
Tak. No Imelda wydana w Flos Carmeli jako trzecia, ale napisana jako pierwsza. I to, proszę Państwa, takie było zadziwiające, bo książka napisana właśnie była po rozmowach moich z tą moją koleżanką Olgą, która martwiła się, jak przedstawić historię tej dziewczynki dzieciom z parafii, do której relikwie Imeldy były sprowadzane. One są tam właśnie w Chojnowie. Można tam pojechać, odwiedzić tę malutką dziewczynkę. Relikwie sprowadzone z Bolonii, no właśnie, one były sprowadzane z Bolonii, a my siedziałyśmy i myślałyśmy o tym, jak tę piękną historię przedstawić dzieciom. No i właśnie, Imelda, to jest zadziwiające, ale ten tekst powstał w ciągu 4 dni. I ja nie wiem, jak to się stało, po prostu siedziałam i myślałam, że ja muszę to napisać. I napisałam, wysłałam Oldze, Olga zrobiła z tego przepiękne przedstawienie w dniu intronizacji tych relikwii. No właśnie, ale tak, taka duża, duża radość, bo to i pierwszy mój tekst i tak jeszcze pięknie przyjęty i tak bardzo się podobał, więc tak mi uskrzydliło to i zachęciło do tego, żeby napisać o innych rzeczach. No ale wracając do Imeldy. Wspaniała historia i przedziwna malutkiej dziewczynki żyjącej w średniowieczu we Włoszech. Dziewczynki, która pragnęła bardzo przyjąć pierwszą komunię świętą, dla dzieci to było wtedy zupełnie nieosiągalne marzenie, tylko dorośli mogli przyjmować komunię świętą i to nie co tydzień, jak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tylko co jakiś czas. Ona chciała być jak najbliżej Jezusa, pochodziła ze szlacheckiego rodu. Nie wiem, jak to się stało, że jej rodzice z takim zrozumieniem podeszli do tego, bo ona była jedynaczką, ich jedynym dzieckiem. No ale pozwolili jej wstąpić do klasztoru jako wychowanka, tam przebywała. No i taki zdarzył się właśnie cud, że nad jej głową się hostia pojawiła. Ksiądz to odczytał jako znak, że tej dziewczynce należy też hostię podać jej komunię świętą. I ona po komunii świętej została taka sama zachwycona tym faktem, a kiedy siostry się zgromadziły, żeby przyjść po prostu po nią, okazało się, że umarła. brzmi strasznie, może komuś tutaj ciarki po plecach przejdą, ale ja chciałam to pokazać jako spotkanie z najlepszym przyjacielem.
A myślę sobie, że nie, niekoniecznie, bo gdy otworzymy książkę, pojawia się nam bardzo dziwne niebo, bo to niebo jest no takie bardzo słoneczne, chmury,
złote,
prawda,
tak,
złote.
Tak.
Więc ta wyklejka książkowa, myślę, że no jest takim dodatkowym elementem, zresztą bardzo ładnie skoordynowanym z odcieniem samej okładki i z okładką.
Tak.
Myślę, że to nie, pomoże.
Tak, to pomoże przyjąć tę historię jako taką bardzo, bardzo pogodną.
Słoneczną,
świetlistą. Zresztą tak zauważyłam, że jeżeli są jakieś książki religijne dla dzieci, no to jeżeli one się kończą, to kończą się w momencie śmierci bohatera. A ja tak chciałam trochę odsłonić tę kurtynę, tak? Pokazać dzieciom, a co tam dalej jest, a jak tam będzie pięknie. Bo dzieci lubią konkrety. No i mam nadzieję, że mi się to udało, żeby zobaczyły, zachęciły się do tego, że tam można tęsknić za czymś naprawdę wspaniałym, co na nas kiedyś czeka.
Zachęcamy i fragment tekstu.
Fragment tekstu, który mówi o tym, co się stało właśnie, jak Imelda przyjęła pierwszą komunię świętą. Co to było za spotkanie? Ileż, ach, do powiedzenia i radości z bycia razem, samo szczęście, bez wątpienia. Kiedy mówić już przestała, ogarnęło ją zdumienie. Nie dostrzegła, że zupełnie inne wokół są przestrzenie. To ja w niebo wefrunęłam tak leciutko jak motyle. Och, nie śmiałem ci przerywać, tak mi z tobą było mile. Tam na ziemi wszyscy myślą, że z radości tej umarłaś, a ty przecież w pełni żyjesz. Ze mną w niebo już dotarłaś i uprzedzę twe pytanie, bo już widzę, że chcesz pytać. Twoi bliscy zaraz przyjdą, zaraz będziesz wszystkich witać. Tu inaczej czas liczymy, nigdy on się nam nie dłuży, ale wszystkim niosąc miłość, każdy chętnie innym służy.
Służy. No i teraz retrospekcja.
Retrospekcja.
Tak, bo no powróćmy do biografii, bo myślę, że książka, czy książki, wydane książki muszą mieć swoje korzenie w tym, co było wcześniej, przed.
Czyli urodzona w Świebodzinie.
Tak, zgadza się.
Pierwsze 10 lat to wieś Sieniawa.
Tak,
o tej wsi może,
bo
tutaj tych klimatów właśnie w tych książkach, które do tej pory się ukazały, jest coś takiego.
Jest coś takiego.
Jest.
Tak, znaczy, jeszcze tylko dopowiem. Po tej wsi Sieniawa to przeprowadziliśmy się do Łagowa i tam jest do dzisiaj mój dom rodzinny. No pracuję w Poznaniu, mieszkam tutaj 23 lata, ale jakoś tak się nie mogę polubić z tym miastem. Chyba jednak mi brakuje tej przyrody, którą właśnie nasiąknęłam w tych pierwszych latach dzieciństwa w Sieniawie. Miałam wspaniałe dzieciństwo. Naprawdę, po prostu no piękny czas takiego zachwytu i naturą, i przyrodą, i przyjaźniami. Moi dziadkowie z obu stron cechowali się taką wrażliwością właśnie na przyrodę, na książki. To jest zadziwiające, bo dziadkowie ze strony mojego taty prowadzili gospodarstwo rolne. Dziadkowie ze strony mojej mamy to tak pracowali w tym środowisku górniczym właśnie. Czyli no, wykonywali bardzo proste prace, ale dzięki temu poznałam to, jak pięknie wygląda wieczór, kiedy jest zboże koszone, tak, te wszystkie zapachy, ciepło. Jeszcze wtedy w tamtych czasach konie się sprowadzało tak, że wyciągnęły pług na polu. Dzieci pomagały w wykopkach i to tak może idyllicznie brzmi, ale no, nieobce mi są takie doświadczenia jak to, że palce marzną, tak, bo od tej mokrej gliny, ale potem jest ten piękny zapach ognisk podczas wykopków. A z drugiej strony no, zupełnie inna rzeczywistość, właśnie ta górnicza. To, że jest obchodzona barbórka, to, że dzieci dostają paczki na święta, tak, podczas zabawy górniczej. I to taka obrzędowość, no piękna. I wiedzą Państwo, ten czas mojego takiego wczesnego dzieciństwa, to ja bym tak określiła, czas takiego wielkiego zachwytu. i zabawy, i radości. Tam dzieci się wtedy wspólnie wszędzie bawiły, wszędzie chodziliśmy. Las mieliśmy po drugiej stronie ulicy, więc to było normalne, że się bawimy w lesie. Normalne, że się bawiło na podwórku. Budowało się bazy, tak? Bawiło się w Robin Hooda, grało się w piłkę, zjeżdżało się na sankach. Piękny, piękny czas. A jednocześnie przesycony taką właśnie atmosferą książki. To też dzięki moim rodzicom. Książki były zawsze obecne w naszych domach. I mama, i tata czytali nam często książki na dobranoc. W moim domu było pełno książek, bo tato je gromadził, więc tak się z nimi oswoiłam.
Do tego stopnia, że wybór studiów polonistyka, to jest kierunek, który niektórych przestrasza.
A mnie pociągnął.
Liczbą książek, które trzeba połknąć.
O, no liczba książek jest faktycznie ogromna. Ale... No cóż, nie chciałabym wybierać innego kierunku studiów. Do dzisiaj uważam, że to był dobry wybór. Te studia to wybrałam i próbowałam dostać się i do Zielonej Góry, i do Poznania. Dostałam się do Poznania. Poznań mi się marzył. I to z bardzo, bardzo takiego nierozsądnego względu, bo ja bardzo lubię książki pani Małgorzaty Musierowicz i ten Poznań mi się tak zawsze marzył i chyba nieprzypadkowo tak się stało. No, dobrze, że jestem w Poznaniu. Znaczy dobrze. Kiedyś chciałabym osiąść gdzie indziej, ale widzę, że to nie był przypadek, że jestem tutaj.
Praca magisterska dalej wzwyż i dalej w głąb. Drabina aksjologiczna w opowieściach z Narni.
Tak. To wow. Jest piękna książka. Ta praca magisterska była też pisana tak w kontekście ewangelicznym, czyli patrzyłam sobie, jak to właściwie, jak znaleźć elementy Ewangelii, które zawarł Lewis w swojej książce, pięknej zresztą bardzo. Bardzo mi się podobało to, że Aslan tam się pojawia właśnie jako taka konkretna osoba, piękna, tajemnicza, ale bardzo pociągająca. No i tak zostało gdzieś to w moim sercu.
A promotor?
Pan profesor Antoni Smuszkiewicz.
No to jest też osobowość, tak. Chyba legenda polonistyki.
Tak, pan profesor w tym roku zmarł. Ale ja go pamiętam jako bardzo uśmiechniętego, bardzo spokojnego, bardzo życzliwego człowieka. Pamiętam, że no dla mnie po prostu było czymś cudownym uczestniczenie w jego seminarium, bo to po prostu było ciekawe. I bardzo tam w ogóle nikt się nie denerwował, chyba najbardziej denerwowały się studentki, bo takie były przejęte, a pan profesor zawsze mówił, ale proszę panie, spokojnie, wszystko zdążymy, tak, zdążymy napisać, naprawdę nie trzeba się spieszyć, my byłyśmy tak przejęte tą pracą magisterską, a pan profesor Antoni Smuszkiewicz, no taką był kojącą postacią. Bardzo mu się podobała ta moja praca magisterska. Tutaj powiem coś, co jest może takie niepolityczne, ale powiem. Pamiętam, że jak już było po egzaminie magisterskim, to pan profesor wstał, tak ładnie mi pogratulował i powiedział, no proszę pani, ocena bardzo dobra, na najlepszym uniwersytecie w Polsce to jest coś. więc mi tak było miło. On tak puścił do mnie oko, bo tam kiedyś się wspierały te uniwersytety, który jest najstarszy, największy, najlepszy. No i
to są tak. Trzy zawsze. Tak. Zdarza się niekiedy, że są zmiany na tym pudle, czyli na podium. No najstarszy to wiadomo, który najliczniejszy też wiemy, który a Poznań wszystkich godzi.
A najlepszy bo to jest najlepszy. Pan profesor powiedział, który jest najlepszy.
No, bo jest najlepszy, no. No i teraz może o tych fascynacjach literackich, bo już tak. Pani Małgorzata Musierowicz, już usłyszeliśmy, ślady jej mamy, Jerzycjada chyba trzyma fanów i fanki, fanów.
Oj tak.
Miejsca są, można podejść, zobaczyć, dotknąć i może tak pełniej przeżywać. To tak. Pani Musierowicz, ale jest też
inna.
Inna.
Tak, moją wyjątkowa osobowość Astrid Lindgren. Ja chyba nie będę tutaj jakimś wyjątkiem. Myślę, że wiele osób kojarzy tę panią. Dla wielu osób jest ona autorytetem, dla mnie także. Piękna postać, która pisała piękne książki. i świetny redaktor w ogóle książek. Ja dopiero późno się dowiedziałam, że ona tak bardzo pomagała innym pisarzom właśnie w tym, jak zacząć, jak dawała takie bardzo cenne wskazówki. Czekam, bo może kiedyś też jeszcze przyjdzie jakaś książka, która zostanie przetłumaczona z jej wskazówkami. Chętnie poczytam. No ale właśnie, taka bardzo odważna, wielowymiarowa postać, która bardzo kochała dzieci. Bardzo kochała dzieci i ona bardzo kochała ten okres dzieciństwa właśnie. Ona uważała, że to jest kluczowy okres w naszym życiu. Całkowicie się zgadzam z panią Astrid Lindgren. Sama tego zresztą doświadczyłam. Od dzieciństwa lubiłam jej książki. Do dzisiaj tak się ta fascynacja ciągnie i jej biografią, i jej książkami. No, mam różne takie, różne okresy, kiedy mi się różne książki podobają. Raz to są Dzieci z Bullerbyn, do których się wraca, do takiej właśnie słodkiej idyli, prawda, dzieciństwa. Czytam sobie tę książkę i przypomina mi się, jak sama robiłam podobne psoty, czy żarty, czy zabawy, tak? No to bardzo, bardzo podobne, na całe szczęście. I są jeszcze takie właśnie miejsca, gdzie dzieci żyją, jak te Dzieci z Bullerbyn. Właśnie mój chrześniak Ignaś, on tak biega sobie boso po wsi, łowi ryby, tak? Także cieszę się, że oni mają takie dzieciństwo. Natalka z Ignasiem. Ale potem przychodzą takie trudniejsze tematy. No i właśnie, czy Bracia Lwie Serce, czy ten tomik Południowa Łąka, to już takie trochę smutniejsze opowieści, ale mimo wszystko ważne i dotykające serca.
To może jeszcze słówko, gdy chodzi o dedykacje, bo one są też wyjątkowe.
Tak. Nieprzypadkowe.
Nieprzypadkowe. Oczywiście, że nieprzypadkowe, bo jak żeby inaczej. W Dziejach Duszy
to była książka dedykowana Gabrysi i Krzysiowi. To są moi bratankowie. Natalka, Ignaś, Natalce, Ignasiowi to są dzieci mojej koleżanki. Ignaś jest moim synkiem chrzestnym. Jak on mówi, jestem jego zapasową mamą. Hania to córeczka mojej kuzynki, Martusia natomiast córeczka moich dobrych znajomych z Dolnego Śląska, z Zagrodna. Fascynująca dziewczynka, bo wychowywana właśnie wśród dużo starszych sióstr i właściwie wśród samych dorosłych, skąd bardzo łatwo wyraża swoje myśli. No i tak bardzo, bardzo przenikliwa jest, nawet jeżeli chodzi o takie sprawy religijne, więc też jej tę książeczkę dedykowała.
Jest też opowieść o świętym Józefie i tutaj dedykacja w podziękowaniu za inspirację.
Tak, a to będzie troszkę taka tajemnica. Tutaj była faktycznie jedna z osób, która mnie zainspirowała do tego, żeby napisać o świętym Józefie. Patrzyłam właśnie, jak ta osoba postępuje z dziećmi. Taki obraz, widzą Państwo, dorosłej osoby, która idzie z dzieckiem polną drogą i coś mu tłumaczy, a to dziecko tak długo, długo właśnie ten spacer przeciąga, bo chce czegoś się dowiedzieć i ta takie zupełne zrozumienie, ufność między tymi dwoma postaciami, to mnie tak właśnie zainspirowało. No a trzecia książeczka, która była pierwsza, to jest dla moich kochanych rodziców, których tutaj też serdecznie pozdrawiam, którym bardzo, bardzo dużo zawdzięczam. No cóż, myślę, że gdyby nie oni, to sporo z tych książek by... Wiele treści z tych książek po prostu nie miałoby miejsca, bo im zawdzięczam takie najpierwsze doświadczenia pięknego dzieciństwa.
Dzieciństwo, rodzice, a przede wszystkim dzieci.
Tak.
Dzieci są
fascynujące.
Inspiracją, dzięki którym mamy te książki.
Tak.
A za dziś... Już pięknie dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Nasz czas tutaj na antenie Dobrego Radia dobiega końca. Ja przypominam, że naszym gościem była dziś nauczycielka języka polskiego, autorka książek dla dzieci, pani Ewelina Sodel. Dziękujemy i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
O mnie, trochę o tobie, o nas.